Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gośćmi Panoramy Tygodnia są senator Jacek Bury, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Kazimierz Choma, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
I Jakub Kulesza, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Niestety sytuacja epidemiczna znowu zmusiła nas, jak parę miesięcy temu, do przejścia na zdalne rozmowy w Panoramie Tygodnia z panem posłem Kuleszą i senatorem Burym. Łączymy się przez Skype'a z posłem Homą przez telefon. Także z góry przepraszamy Państwa, jeżeli miałoby dojść do jakichś zakłóceń w międzyczasie, ale mamy nadzieję, że do nich nie dojdzie jednak i będziemy mogli porozmawiać na ważne tematy, podsumować kończący się tydzień w polityce. I zaczniemy od wczorajszego popołudniowego ogłoszenia. Rząd ogłosił, że w tym roku nie odwiedzimy grobów na wszystkich świętych, by ludzie masowo nie gromadzili się na cmentarzach z powodów epidemicznych właśnie. No i cóż, poskutkowało to tym, że ludzie masowo ruszyli na cmentarze w piątek popołudniem, by zdążyć przed północą przystroić groby, położyć znicze, pomodlić się. No i pytanie do posła Chomy. Czy taka decyzja zapadająca i ogłoszona pod koniec dnia, czy to było rozsądne posunięcie, czy nie można było tego zrobić wcześniej?
Było to ogłaszane wcześniej, może nie w formie definitywnej zamknięcia cmentarzy, ale była zachęta kierowana ze strony rządu, żeby nawiedzać groby w okresie poprzedzającym i następnym po pierwszym. Natomiast jeśli chodzi o COVID, no to jest taki problem, że on bardzo nie chce słuchać ani polityków, ani ludzi, ani nawet mediów, prawda? Tylko stan epidemiczny zmienia się w sposób troszkę poza kontrolą.
No ale zachęta to jednak nie jest bezpośrednio. Można kogoś zachęcić, ale ten ktoś może niekoniecznie posłuchać. A zakaz to jest jednak zakaz. To jest zmiana jakościowa i mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład kwiaciarze, osoby sprzedające znicze nakupiły zapasy przed świętami, a tutaj teraz nie za bardzo jest co z tym zrobić.
Cały czas w tym przypadku mamy zderzenie się dwóch celów. Jeden cel to jest taki, żeby chronić zdrowie i życie. Drugi aspekt, który się przy tym pojawia, to jest aspekt gospodarczy. I przy sytuacji, kiedy mamy ponad 20 tysięcy zachorowań dziennie, doprowadzenie do sytuacji, że jeździmy po całej Polsce, spotykamy się, doprowadza do emisji tego koronawirusa. Więc decyzja można dywagować, czy nie można było jej podjąć wcześniej, czy nie można było później. Natomiast była konieczna ze względu na ochronę zdrowia. Natomiast jest również deklaracja na temat wyrównania strat potencjalnych tych handlowców, którzy ponieśli straty w wyniku decyzji o zamknięciu cmentarzu. To znaczy ta decyzja, konkretny program wsparcia dla tych handlowców będzie przedstawiony w przyszłym tygodniu przez rząd.
Jakub Kulesza, panie pośle, jak pan ocenia te restrykcje, bo faktycznie, tak jak mówi poseł Choma, mamy już ponad 20 tysięcy zachorowań na koronawirusa dziennie, no i może rzeczywiście ta decyzja była konieczna, zwłaszcza, że no, o tym, że tak będzie, wiadomo było wcześniej. Kościół katolicki też przedłużył jakby ten okres odpustowy, tak, związany z świętem wszystkich świętych. Więc być może to było do przewidzenia, można było się do tego przygotować.
Rząd już absolutnie nad niczym nie panuje. Działania rządu związane z wprowadzaniem restrykcji są chaotyczne, nielogiczne, bardzo często losowe. Mam wrażenie, że tam codziennie ktoś wstaje rano i z takiej wielkiej maszyny losującej losuje kolejne piłeczki, co, gdzie, kiedy, na ile zamknąć, i nie ma to za dużo wspólnego z jakąkolwiek logiką. Co więcej, wychodzą całkowicie sprzeczne komunikaty. Przecież 3 dni temu minister Jacek Sasin wprost mówił, że rząd nie planuje zamykania cmentarzy. W piątek dowiedzieliśmy się, że cmentarze będą zamknięte, ale od soboty. Więc oczywiście wszyscy ruszyli na cmentarze, czym zwiększyli nagromadzenie się w jednym miejscu, w jednym czasie osób na tych cmentarzach. Wczoraj na cmentarzach były tłumy. Co więcej, rząd zamknął niby na 3 dni te cmentarze, ale jestem pewien, że jeszcze większe tłumy będą we wtorek. I zamiast rozłożyć ten ruch osób, które chcą pójść na cmentarz na 5 dni, rozłożyliśmy ten ruch na 2 dni. Czyli liczba osób na metr kwadratowy na cmentarzu w jednym czasie się po prostu zwiększy. Mamy już de facto model szwedzki, to znaczy rząd nie panuje nad epidemią, ona się rozchodzi, nie ma absolutnie żadnej możliwości, by sanepid nawet małą część tych zachorowań wyłapał, co dopiero mówić o wrzucaniu w kwarantannę. Dlatego rząd podejmuje działania pozorowane i to jest podwójnie szkodliwe. Nie tylko nie panujemy nad transmisją wirusa, ale jeszcze dobijamy gospodarkę, wprowadzając absurdalne, losowe, często nagłe ograniczenia, które niszczą ludziom życie.
To w takim razie jak to konkretnie powinno wyglądać, gdyby rządziła Konfederacja? Co państwo byście zamknęli i kiedy, gdyby rządziła Konfederacja?
Prosta sprawa. Mówiliśmy już to w kwietniu, mówiliśmy w marcu, mówiliśmy w maju. Model szwedzki, którym warto pójść, należy zważyć wady ryzyka, wady, zalety pewnych działań i koszty przede wszystkim i ocenić, czy bardziej opłaca się zamknąć całą gospodarkę, czy bardziej opłaca się pozwolić, by chronić, skupić się na ochronie osób najbardziej narażonych, czyli starszych i chorych, a pozwolić przeherować osobom młodym.
No i umrzeć też, na Szwecję. Niestety.
Proszę zobaczyć na Szwecję. Oczywiście są zgony, tylko w Polsce też są zgony, których nikt nie widzi. Nikt nie widzi, ile osób umiera z uwagi na sparaliżowany system ochrony zdrowia, sparaliżowany strachem, procedurami. Nikt nie widzi, ile osób umrze za pół roku na nowotwory, które nie były w porę wykryte. Nikt nie widzi, ile samobójstw się zwiększyło, ponieważ ludzie stracili dorobek całego życia. To jest wszystko to, czego rządzący nie chcą widzieć. A przykład Szwecji pokazuje, że można było przejść masowo koronawirusa i doprowadzić do sytuacji, w której dzisiaj w Szwecji praktycznie nic nie ginie. Ten wykres, krzywa zgonów w Szwecji spadła praktycznie do zera tam na przełomie czerwca-lipca i teraz oscyluje wokół 0,1-2 zgonów dziennie. Wystarczy porównać to do Polski i zobaczyć, czy przykład był lepszy. Nie musimy się tutaj spierać na wiedzę naukową, mamy fakty empiryczne, mamy przetestowany pewien model. Teraz pomimo, że trochę zarażeń w Szwecji od jakiegoś czasu jest związanych z drugą falą, to nie ma zgonów. Nie ma zgonów i jest to bardzo charakterystyczne, a Szwedzi nie zniszczyli ludziom życia poprzez likwidację miejsc pracy, likwidację danych branż, a w Polsce nikt nie może spać spokojnie, ponieważ nie wie, czy następnego dnia będzie miał pracę, czy nie będzie miał pracy, czy straci dorobek życia, czy nie straci. Teraz ludzie wpakowali swoje oszczędności w zakup kwiatów i zniczy od hurtowni i nagle okazuje się, że będą mogli je wyrzucić. No jeszcze znicze można zachować na przyszły rok, tylko kto i gdzie będzie to magazynował. Natomiast jeśli chodzi o kwiaty, no to już jest dla ludzi, którzy tym handlowali, tragedia.
Chciałbym teraz zapytać senatora Burego, jak pan to widzi, no bo tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma mocno rozchodzącymi się modelami czy podejściami do epidemii, czy to właśnie tym, który realizuje rząd, czy ten, który proponuje Konfederacja. Jak pan to widzi?
Proszę państwa, przede wszystkim rząd, który mamy od dłuższego czasu, służy nie temu, żeby poprawiać dobrostan życia Polaków, tylko rząd służy temu, żeby dobrostan Jarosława Kaczyńskiego był jak najlepszy, żeby Prawo i Sprawiedliwość osiągało swoje cele. Ja jestem przerażony osobiście, bo będąc w polityce od niedawna stosunkowo, widzę, że politykom nie chodzi o rozwiązanie problemów Polaków, o to, żeby w Polsce się lepiej działo, tylko chodzi o to, aby partia, którą reprezentują, miała się lepiej. W tym momencie rząd naprawdę jest rządem realizującym to najwyższe dobro, czyli dobro Jarosława Kaczyńskiego i członków PiS-u. I to mamy od wiosny. Mamy festiwal wyborczy, rząd się zajmował wszystkim, co było konieczne dla tego nadrzędnego celu. Natomiast nie zajmuje się ani epidemią, ani gospodarką. No tutaj padły słowa, że zamknięte zostały cmentarze. Tak, w ostatniej chwili. To samo tydzień temu zrobiono z restauracjami, kiedy restauratorzy mieli zakupione jedzenie, zakupione mięso, inne świeże rzeczy, które mieli podać klientom w czasie weekendu. Okazuje się, że z piątku na sobotę zamknięto restaurację. Dano 12 godzin na wyprzedanie stanów magazynowych. Rząd naprawdę zachowuje się w sposób co najmniej dziwny, ja bym to nazwał, nieracjonalny, nieprzemyślany. Trzeba opracować strategię. To nie może być tak, że dzisiaj decydujemy, co zamykamy, tak jak powiedział tutaj pan Kulesza, że wylosujemy branże, które zamkniemy, a z kolei pan poseł Choma mówi, a to później tym, których zamkniemy, to pomożemy. Tylko ta pomoc jest niewystarczająca, ta pomoc jest ułomna. Moim zdaniem, gdybyśmy popatrzyli na tą całą historię, ja też na wiosnę mówiłem, że musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo i Senat to bardzo mocno zgłaszał. Powinniśmy wtedy już próbować zmniejszyć emisję wirusa i przygotować ludzi do tego, żeby czy chodzili w maskach, czy faktycznie zachowywali pewne środki ostrożności, żeby nie zapchać systemu ochrony zdrowia. Bo wiadomo było, że epidemia będzie się rozwijać. Rząd to lekceważył, później nagle wahadło wychyliło się w drugą stronę, był lockdown, który kosztował nas potężne pieniądze. Proszę państwa, dziura budżetowa z zerowej zrobiła się w wielkości 100 miliardów, oficjalnie 100 miliardów. Te pieniądze zostały przejedzone. Ja powiem tak, gdybyśmy nie zamknęli gospodarki, gdyby były obostrzenia, gdybyśmy poszli nawet tym modelem szwedzkim, o którym mówi tutaj pan poseł Kulesza, nie wydalibyśmy 100 miliardów, tylko te 100 miliardów byłyby w budżecie. Nawet byśmy jeszcze więcej trochę zarobili, bo byśmy nie mieli ujemnego PKB. A ja chciałem przypomnieć, że fundusz NFZ, tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia, na ten rok 2020 miał pieniądze w wysokości 97 miliardów bodajże. Wyobrażacie sobie państwo, jakbyśmy te 100 miliardów dodatkowe dorzucili do ochrony zdrowia, jakbyśmy mogli sobie fajnie poradzić z tą epidemią, nie niszcząc gospodarki, a teraz mamy zniszczoną gospodarkę, mamy ludzi, którzy chorują i będą dalej chorować i niewydolną ochronę zdrowia.
I poseł Choma, panie pośle, może pan oczywiście odpowiedzieć na to, co mówili przedmówcy, ale także chciałbym zapytać o kolejną rzecz, częściowo także związaną z tematem, o którym do tej pory rozmawialiśmy. Trwają masowe protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanki embriopatologicznej do aborcji. Wczoraj na ulicę Warszawy wyszło 150 tysięcy osób. To raczej było do przewidzenia, że tego typu sytuacja, że tego typu decyzja wywoła masowe protesty. Czy rzeczywiście było warto ruszać ten kompromis akurat teraz?
Stosunkowując się do zdań pana posła oraz pana senatora, no to jest zwójnickie prawo opozycji krytykować rząd i z tego opozycja korzysta. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o pandemię, to było zaproszenie również opozycji do rozmów, do ustalenia wspólnych programów. Poza tym nie zgadzam się zdecydowanie ze zdaniem, że rząd sobie nie radzi, rząd jest zaskoczony. Ja słyszę te zdania z mównicy sejmowej, z ust pana posła Kuleszy. Wiem, że ze swadą potrafi wyrazić te opinie kilkakrotnie. Natomiast jeden wątek przejawia się taki bardzo szczególny, znaczący. Bo zarówno ze słów pana senatora, jak również pana posła wynika ta troska o gospodarkę, która jest w zdecydowanej mierze przeważa troskę nad życiem ludzkim. I to, co rząd teraz proponuje, to, co padło z mównicy sejmowej z ust pana premiera Morawieckiego, to jest właśnie ta droga środka. Droga środka, czyli troski o każde życie ludzkie, jak również troska o to, żeby wpływ na gospodarkę był jak najmniejszy, żeby uniknąć lockdownu. Teraz idziemy tą drogą. W związku z tym...
Panie pośle, czy tutaj jest rzeczywiście jakaś sprzeczność? Ponieważ no jednak jeśli gospodarka kiepsko działa, jeżeli ludzie... Przetłumacząc to na jakby konkretne sytuacje, jeśli ludzie nie zarabiają, to raz mają mniej pieniędzy na jedzenie, na lekarstwa, dwa na opieka zdrowotna także ma mniej pieniędzy, bo wpływa mniej środków ze składek, więc to nie jest takie albo-albo.
Dlatego, że nie jest albo-albo, dlatego jest wyznaczona droga środka. Natomiast jeśli mówimy o skutkach społecznych, to proszę zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych skutki nawet na poziom bezrobocia, jeśli chodzi o Polskę, są najniższe w Europie. Więc widać tutaj osiągnięcie celu w postaci celu społecznego, jak i celu gospodarczego. No, pan senator tak mówi o pogłębiającej się tej dziurze budżetowej. Owszem, to jest w warunkach nadzwyczajnych decyzja, która została podjęta w oparciu o analizy. Natomiast podobne dziury budżetowe były w sytuacjach, kiedy nie mieliśmy aż tak krytycznych momentów w życiu gospodarczym i zdrowotnym, kiedy przy rządach rządy sprawowała Platforma z PSL-em. Więc
aż tak jednak tak wielkiej dziury budżetowej nie było. Oczywiście ona można ją tłumaczyć wyjątkową sytuacją, bo też nie było takiego kryzysu, z jakim mamy teraz do czynienia, ale jednak, jednak to trudno porównywać.
Znaczy, na pewno, panie redaktorze, jedno jest pewne. Łatwo jest oceniać z perspektywy kilku miesięcy i oceniać poszczególne modele. Przypomnę, że z ust Konfederacji też padały zdania, że nie ma w ogóle problemu COVID-u, co niejednokrotnie słyszeliśmy. To było krzyczenie na pracowników bez maczaseczek, na pracowników Sejmu z mównicy sejmowej, upieranie się, żeby nie zakładać maseczek.
Teraz pan kłamie, także proszę ważyć słowa.
To nie był, nic nie kłamie. To nie był dobry przykład.
Powtarza pan kłamstwa lewicowych posłów, którzy za to zostali zgłoszeni do Komisji Etyki Poselskiej.
Ale ja uczestniczyłem w posiedzeniach. Proszę bardzo, proszę mnie zgłaszać. Natomiast to, co widziałem, to jest fakt.
A panie pośle, a jak pan wytłumaczy na przykład wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego bez maseczki w takim kontekście?
Wyjaśnię w sposób prosty. Pan poseł Kaczyński, pan premier Kaczyński zapytał, czy jest słyszany, ponieważ powiedziano, że nie jest słyszany, więc powiedział, że w związku z tym na czas wypowiadania myśli zdejmuje maseczkę. I to zostało zaakceptowane przez pana marszałka. To jest cywilizowany sposób komunikowania się oraz reakcji. No, to był normalne, proste, czytelne zachowanie.
To jeszcze dopytam na koniec, wrócę do tego pierwszego pytania odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście warto było ruszać ten kompromis akurat teraz, kiedy mierzymy się z epidemią?
No może pytanie jest bardziej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast Trybunał dostał wniosek, do którego musiał się odnieść.
No prawda? Dostał ten wniosek kilka lat temu, nawet uległ dyskontynuacji w międzyczasie. Trzeba posłowie, którzy chcieli go, tak powiem, żeby został rozpatrzony, musieli go ponownie wnieść. Więc to też nie jest tak, że Trybunał się bardzo spieszył z tym wnioskiem.
No dobrze, niemniej jednak była ta kontynuacja, było ponowienie wniosku. To było zrobione na początku tego roku, więc nie było teraz złożenie wniosku i natychmiast zajmuje się tym trybunał, prawda? Parę miesięcy od złożenia wniosku upłynęło. Chodziło o rozstrzygnięcie przez trybunał zgodności z konstytucją. No jest to prawo i obowiązek Trybunału, który po to jest powoływany, żeby rozstrzygać takie kwestie.
To teraz chciałem zapytać senatora Jacka Burego. Kiwa pan głową, znaczy kiwa, zaprzecza bardziej niż potwierdza słowom pana posła. Czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny musiał koniecznie teraz zająć się tą sprawą?
Proszę Państwa, jeszcze ad vocem może do tego, co tutaj pan poseł Choma powiedział, że opozycja została zaproszona do współpracy. Już na początku, w marcu, w kwietniu, kiedy budowane były tak zwane tarcze covidowe, my w Senacie składaliśmy mnóstwo poprawek do pierwszej tarczy, gdzie były ewidentne błędy, gdzie mylono przychód z dochodem. Myśmy na to zwracali uwagę. I niestety, ale koledzy z Prawa i Sprawiedliwości szli w zaparte. Uważali, że nie, to jest wszystko dobrze zrobione. Odrzucali nasze poprawki hurtowo praktycznie, oprócz jakichś redakcyjnych albo takich, które oni przynieśli. No i nasze poprawki pojawiały się w następnych tarczach jako poprawki PiS-u. Dla mnie to jest żenujące, że to jest działanie na zasadzie takiej nie możemy nigdy przyznać racji opozycji. Jeżeli ja na przykład na komisji senackiej mówię, pytam ministra, czy nie warto by było przyspieszyć zwrotu VAT-u dla przedsiębiorców z tak zwanych kont split payment i minister mi odpowiada, ale panie senatorze, to jest kwestia Krajowej Administracji Skarbowej, my nie mamy na to wpływu. To przepraszam, to tak jak ja jako przedsiębiorca bym powiedział mojemu kontrahentowi, słuchaj, nie mogę ci zapłacić, bo moja księgowa powiedziała, że ci nie zapłaci. I ja nie mam wpływu na moją księgową. No bzdury opowiadają i wszystko musi być ich i tylko ich. Panie natomiast pośle, żadnej nawet dobrej rady się nie słucha. Przechodząc dalej natomiast do tego, o czym mówimy, czy było to zasadne, czy niezasadne. Proszę Państwa, rząd PiS-u nie zrobi nic bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, no może tam jakieś delikatne ruchy zrobić, ale żadnych kluczowych ruchów nie zrobi.
Ale Trybunał Konstytucyjny nie jest rządem.
Przepraszam, odkrycie towarzyskie, jak to mówił Jarosław Kaczyński o Julii Przyłębskiej, jest też całkowicie zależne i posłuszne woli Jarosława Kaczyńskiego. Nie oszukujmy się, ja wiem, że tu będziemy mówić o kruczkach prawnych, o szanowaniu sądu i innych rzeczy. Te wszystkie instytucje zostały już de facto zawłaszczone i Jarosław Kaczyński decyduje, co i kiedy będzie procedowane. I nawet nie posłowie, nawet chyba że Porozumienie Centrum, to ten stary zakon, tak zwany PC, może tam doradza i ma jakiś wpływ na Jarosława. Natomiast piątka dla zwierząt, przecież to było chore procedować to prawo. I nagle tak istotna kwestia jak zwierzęta. Jarosław Kaczyński gotów był umierać dla dobra zwierząt. Wróciło to do Sejmu i co? I poszło do zamrażarki. Bo przestało ekscytować ludzi, więc już dajmy sobie spokój, wymyślmy następne tematy. Wymyślono aborcję. Aborcję zawsze się wyciąga wtedy, kiedy ma być tematem zastępczym i ma poróżnić naród. Nikt nie chce nad nią dyskutować merytorycznie, zaprosić do spokojnej dyskusji wszystkich stron, tylko ten temat jest rozstrzygany na ulicach, na mównicach, bez dyskusji, tylko z okrzykiwaniem się nawzajem, przekrzykiwaniem się. A tak nie powinno być. Nie tak się stanowi prawo, nie tak się szanuje obywateli, bo jedni będą mieli takie zdanie, inni inne. Ale musimy znaleźć gdzieś kompromis, bo jesteśmy wszyscy Polakami, a tego brakuje. I PiS specjalnie różni w tej chwili Polaków, aby odwrócić uwagę od problemów zdrowotnych i od zapaści ochrony zdrowia, która za moment będzie bardzo, bardzo widoczna. Ciekaw jestem, co nowego wymyślą, żeby przykryć swoją nieudolność, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Pewnie wypowiemy wojnę Rosji. Tego się spodziewam.
Poseł Jakub Kulesza. Posłowie Konfederacji popierali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze zanim Andrzej Duda zaproponował zmiany w ustawie aborcyjnej, partia Korwin, która jest częścią Konfederacji, zaproponowała wpisanie przesłanki letalnej do tej ustawy. I teraz chciałbym spytać, czy troszeczkę nie wycofujecie się tutaj państwo rakiem ze swoich pierwotnych założeń. Może widząc to, co się dzieje na ulicach, słysząc, jaki ogromny sprzeciw wywołuje wyrok Trybunału, może uważacie, że jednak to nie był krok w dobrą stronę.
Tylko jeszcze ad vocem jedno zdanie do posła Chomy. Już nie będę wracał do tego Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, który bez maseczki wychodził i nie miał wyłączonego mikrofonu, a my mieliśmy wyłączony mikrofon. Do tych kłamstw, które Lewica powiela, widzę posłowie Prawa i Sprawiedliwości też, ale pan wspomniał o konsultacjach. Ja byłem na tych konsultacjach. Prosiłem pana premiera o jakąkolwiek podstawę naukową, ekspertyzę, pracę naukową do działań, które podejmują do lockdownu. Sam przytoczyłem deklarację z Great Barrington, profesorów największych, najlepszych uniwersytetów na świecie i odpowiedzi, jakie dostałem ze strony ministra Pinkasa czy przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, były karygodne. Minister Pinkas mi powiedział, że jestem młody, żebym pomyślał o dziadkach, a przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia powiedział, że jest lekarzem i on w ogóle nie zakłada rozwiązań, które zakładają śmierć ludzi. I to powiedział w sytuacji, w której codziennie w Polsce umiera bardzo dużo osób z uwagi na działania bądź brak pewnych działań rządu. Wracając, a jeszcze te kwestie gospodarcze, no pan podaje bezrobocie, a proszę powiedzieć, że mamy w Polsce największe w całej Europie, największą inflację i największą dziurę budżetową. O tym też warto wspomnieć. Wracając do tematu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to prawda jest taka, że te działania, w sensie umieszczenie w czasie działań Trybunału, jest mocno sprzężone z innymi działaniami, jakie podejmował Jarosław Kaczyński. Mam pewną informację, zresztą już dzisiaj o tym piszą dziennikarze, że ta decyzja o tym, by Trybunał się zajął tym tematem wreszcie, zapadła po Komisji Rolnictwa, na której była omawiana piątka dla zwierząt i po głosowaniach w Sejmie, na którym nie tylko koalicjanci Porozumienie czy Zbigniew Ziobro sprzeciwili się woli Jarosława Kaczyńskiego, ale także 20 innych posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I to posłów, którzy właśnie byli inicjatorami tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. I to wówczas Jarosław Kaczyński, by ratować własne szeregi, by nie doszło do pęknięcia w jego własnym ugrupowaniu, zdecydował się, że no to tutaj jesteście przeciwko moim projektom niszczącym rolnictwo, to w zamian za to wam przepchnę przez ten Trybunał ten wasz wniosek. I taki był mechanizm. Zresztą ja sam dowiedziałem się właśnie o tym, że ma być to robione w dniu od pani marszałek, w dniu głosowania tej ustawy piątka dla zwierząt. Co do naszego stanowiska, no ja przypominam, że my w każdej dyskusji, nie wczoraj, nie dwa lata temu, tylko w zasadzie od kilkunastu lat naszych działalności w sferze pro-life, zawsze podkreślaliśmy, że jesteśmy przeciwnikami aborcji eugenicznej. To znaczy takiej aborcji, która jest dokonywana na dzieciach, które mogą przeżyć, będą niepełnosprawne, ale takie dzieci mogą żyć, mogą być szczęśliwe, można je oddać do adopcji czy do okna życia, gdziekolwiek. Nie ma żadnego powodu, żeby ich zabijać. Nigdy nie mówiliśmy o przypadkach letalnych, czyli wad letalnych, takich, które sprawiają, że dziecko albo umrze w
Ale wniosek tego zdaje matki, się nie rozgraniczał.
Wniosek tego nie rozgraniczał, natomiast Trybunał Konstytucyjny miał szeroki zakres możliwości. Mógł zwrócić na to uwagę, mógł skierować sprawę do Sejmu, zwrócić się do Sejmu, by Sejm znowelizował ustawę, by to przeszło przez tryb legislacyjny w ramach konsultacji społecznych, przez trzy czytania, a nie żeby zostało ogłoszone jednego dnia i w zasadzie mogło być wprowadzane dowolnego dnia w zależności od tego, kiedy ten wyrok zostanie opublikowany. Trybunał Konstytucyjny
wydaje
zachował
się jednak, że ustawy
jakby chciał rozwiązać problem toporem.
Wydaje się, że jednak zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z początku pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości ograniczały jednak kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.
No ale duże kompetencje, jak pokazuje przykład rządu Beaty Szydło, ma rząd w niepublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
To ma teraz nie publikować?
Nie, ja pokazuję, jaki jest stosunek ugrupowania rządzącego do prawa, do instytucji, do procedur, do koncepcji państwa prawa i do tego, że ciężko byłoby mówić o zasłanianiu się pewnymi procedurami w sytuacji, w której do tej pory wszystkie tego typu zapisy były naginane, a instytucje państwa, konstytucyjne organy były traktowane przez ugrupowanie rządzące przedmiotowo. To, co się dzieje na ulicach, to jest efekt prostej emocji społecznej, przykładów wad letalnych. To właśnie w związku z tymi wadami letalnymi ludzie się w ten sposób oburzyli i moim zdaniem powinno się te dwa przykłady mocno rozdzielać. Teraz pan prezydent złożył odpowiedni projekt ustawy. Jeżeli znajdzie się on w Sejmie, to się do niego odniesiemy. Będziemy pracować, bo to też nie jest łatwa materia, też określenie, co jest wadą letalną, a co może być przesłanką inną, to nie jest tak łatwo zapisać w ustawie, żeby to było jasne dla lekarza, który później podejmuje decyzję co do terminacji ciąży.
Wstępnie, tak już na krótko i zanim oddam głos senatorowi Buremu, czy wstępnie popieracie państwo propozycję prezydenta?
Wstępnie to jeszcze się nie zapoznaliśmy z projektem, czekamy aż trafi do ustawy, natomiast w podobnym tonie mówili przedstawiciele partii Korwin, chociażby Artur Dziambor. Oczywiście każe troszeczkę inaczej. Prezes Janusz Korwin-Mikke mówił, żeby nie politycy o tym decydowali, tylko lekarze, co jest kwestią letalną, co nie jest letalną, żeby większą swobodę tutaj zostawić. Także każdy z nas ma własne sumienie, ma troszeczkę inne podejście do sprawy. Jedno z pewne, Nie zgadzamy się na to, by w Polsce można było legalnie zabijać osoby tylko dlatego, że na przykład mają zespół Downa. Czyli niepełnosprawność, z którą można żyć i takie dziecko można oddać do opieki gdziekolwiek, ale no, na litość boską nie trzeba takiego dziecka zabijać.
I senator Jacek Bury, jak pan widzi zarówno protesty, jak i propozycje prezydenta Dudy?
Jeżeli chodzi o protesty, to uważam, że były sprowokowane w dużej mierze i jak najbardziej popieram kobiety, bo to, co zaproponowano w tej chwili poprzez decyzję Trybunału Konstytucyjnego, jest nieludzkie. To jest naprawdę traktowanie kobiety bardzo przedmiotowo i mam wrażenie, że politycy i prawnicy uważają, że wiedzą lepiej, jak kobieta powinna się zachowywać i co jest jej dozwolone, a co niedozwolone i są mądrzejsi od obywateli. Ja myślę, że kobiety mamy naprawdę wyedukowane, mamy mądre i one kochają. Kochają bardziej niż większość polityków i kochają swoje dzieci. I żadna kobieta raczej nie chce zabijać swojego dziecka. Natomiast jeżeli się okazuje, że ten płód nie będzie w stanie żyć, no to, co proponują w tej chwili politycy, jak wchodzą z butami już nie tylko do domów, ale do łóżek polskich kobiet, polskich rodzin, to jest masakryczne. Ja uważam, że każdy człowiek jest jednostką wolną, odpowiedzialną za swoje czyny. Nie możemy wchodzić zbyt głęboko w takie rzeczy jak decyzja o tym, czy donosić tego typu ciążę, czy nie i gdzie jest ta granica. Ja wiem, że gdybyśmy prowadzili edukację seksualną, gdybyśmy naprawdę w sposób mądry rozmawiali z naszą młodzieżą, to mielibyśmy może mniej tych problemów. Faktycznie jest też przestrzeń na adopcję wielu dzieci. Ja się zgadzam. Ja szanuję życie i uważam, że życie jest dużą, dużą wartością, ale pamiętajmy, że życie to jest też życie kobiet i nie możemy pozwolić na to, żebyśmy wchodzili w niektóre rzeczy, które nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Lekarze, jeżeli tak jak pan tu Kolesza powiedział, będą mieli rozstrzygać, gdzie jest ta granica, no to ja życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności. W tej chwili jaką mamy sytuację, że w dużej części naszego kraju kobiety nie mogą usunąć ciąży z tych przesłanek, które są dopuszczalne. Czyli nawet jeżeli dziecko umrze parę dni po rodzie, wiadomo, że nie przeżyje, to nie mogą usunąć, bo lekarze mają klauzulę sumienia. Ja uważam, że nie tak państwo powinno działać. Państwo powinno być oddzielone od
klauzulę Kościoła. Klauzulę sumienia tutaj potwierdził Trybunał Konstytucyjny jeszcze przed zmianami wprowadzanymi
dobrze,
przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ale w takim razie, jeżeli chodzi o prawa kobiet, które mają prawo do usunięcia ciąży, chociażby z gwałtu, tak, czy jeżeli to dziecko nie będzie mogło żyć, to dlaczego nie mają możliwości wykonania? Jak państwo gwarantuje? To w takim szpitalu na Podkarpaciu, powiedzmy w takim Rzeszowie, gdzie nie ma ani jednego lekarza, bo wymuszono na lekarzach to, żeby każdy podpisał klauzulę sumienia, dyrektor szpitala powinien zwolnić część tych lekarzy i przyjąć takiego, który nie podpisał, żeby świadczyć usługi zgodnie z obowiązującym prawem. A on mówi, nie, no my nie będziemy świadczyć tych usług zgodnie z obowiązującym prawem, bo każdego zmusimy do tego, żeby podpisał klauzulę sumienia. Gdzie jest prawo kobiet? Gdzie jest prawo w Polsce w ogóle? No,
życie...
Jeżeli mamy...
Tak, tak, proszę dokończyć, a potem zadam...
Jeżeli mamy szanować prawo, to szanujmy prawa każdego obywatela, a nie zasłaniajmy się klauzulami sumienia. Jeżeli ktoś ma klauzulę sumienia, to niech idzie leczyć w szpitalu prywatnym, czy niech idzie leczyć w zakonie, gdziekolwiek, niech idzie i służy Kościołowi, a nie obywatelom i państwu polskiemu, które powinno być oddzielone od Kościoła.
Jeśli chodzi o obronę życia, to mamy teraz epidemię, a na ulicę wychodzą setki tysięcy osób. Wczoraj, tak jak mówiłem, 150 tysięcy osób w Warszawie. Bodajże przedwczoraj 500 000 w całej Polsce prawie. I to są dane policyjne, nie dane organizatorów. No, czy może jednak protestujący powinni dać sobie tutaj na wstrzymanie i poczekać, tak jak proponuje premier Morawiecki, poczekać z tego typu sporami na czas po epidemii?
No, to jest bardzo zabawna sytuacja, bo najpierw trzeba kogoś wkurzyć, doprowadzić do skrajnych emocji, a później powiedzieć uspokój się, uspokój, wiesz, nie używaj niecenzuralnych słów, bądź grzeczny. Najlepiej, chyba najbardziej szczęśliwy byłby pan premier Morawiecki i cały PiS, gdyby na przykład opozycja i kobiety na ulicy podjęły uchwałę, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co się dzieje i prosimy grzecznie, niech Prawo i Sprawiedliwość przemyśli. Prawo i Sprawiedliwość niczego nie przemyśli. Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się w sposób brutalny, chamski i brutalny i tak naprawdę zmusza obywateli do takich reakcji. I tak naród polski przez wiele, wiele miesięcy, nawet lat ostatnich, był bardzo cierpliwy. Kiedy deptano właśnie zasady parlamentaryzmu, kiedy deptano zasady państwa prawa. Teraz kobiety powiedziały dość i mają rację i ja to rozumiem.
Poseł Kazimierz Choma, no tutaj w zasadzie patrząc na to, co się dzieje na ulicach, od razu jakby sprzeciw wobec tej przesłanki, wobec zniesienia, przepraszam, tej przesłanki został skierowany na Jarosława Kaczyńskiego. W zasadzie nikt nie mówi tutaj o jakiejś odpowiedzialności samego Trybunału Konstytucyjnego. Nawet właśnie premier Morawiecki mówił do protestujących, żeby skupili się na nim, a nie na przykład na Julii Przyłębskiej. Może rzeczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość powinno wziąć odpowiedzialność za tą sytuację i ją w jakiś sposób rozwiązać.
Szanowni Państwo, no mamy tutaj pewien podstawowy problem. Jest dużą wygodą intelektualną, żeby wtedy, kiedy nie mam nic do powiedzenia, to oskarżam jednego człowieka. Można w ten sposób podchodzić do problemów, natomiast sam osobiście nie uważam tego za właściwe. Drugi problem, który się również przejawia w tych dyskusjach, w tym całym problemie, który teraz narasta, to jest nieakceptowanie demokracji, wyborów demokratycznych. Mamy oto sytuację, w której z jednej strony mamy rzeczywiście demonstrację ludzi, częściowo kobiet, bo bardzo duża ilość ludzi demonstrujących jest to młodzież. Jest to młodzież często, która nie osiągnęła jeszcze 18 lat. I tu jest szczególna odpowiedzialność zarówno senatorów, jak i posłów, jak i radnych, jak i nauczycieli do tonowania, do nauki, jak funkcjonuje demokracja, bo demokracja nie polega na wyprowadzaniu ludzi na ulicę i prowokowania ich do coraz bardziej agresywnych zachowań. I tutaj gorący apel do posłów opozycji, zwłaszcza Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, żeby raczyli się zastanowić nad tym, dokąd zmierzają. Bo już nie chodzi o samo meritum sporu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie chodzi o to nawet, że jest propozycja pana prezydenta o usunięciu, o propozycji ustawy, gdzie się te wady letalne uwzględni przy realizacji wyroku, tylko na pierwszy, tak na czoło tych wszystkich postulatów pojawia się element rząd jest zły, rząd usunąć. Czyli najlepiej doprowadzić co? Znowu do wyborów, tak?
Ale panie pośle, bo tutaj mam wrażenie pewną, że tutaj widzę pewną niekonsekwencję. No bo albo odpowiedzialność ponosi za to orzeczenie Trybunał Konstytucyjny, który nie pochodzi z wyborów powszechnych, tylko sędziowie wybierani są przez Sejm i tutaj Sejm, znaczy co zresztą już od kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości mocno Trybunałowi Konstytucyjnemu zarzucali, tutaj trudno mówić o jakimś ataku na demokrację, jeżeli się krytykuje taki wyrok, albo odpowiedzialność ponosi rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość za tą sytuację. No to wtedy rzeczywiście ktoś może powiedzieć, że no to jest atakowanie demokracji, no ale znowu tutaj trudno mówić o odpowiedzialności Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, ale ja w wypowiedzi zaznaczyłem postawę opozycji i podgrzewanie nastroju, prawda? Natomiast jeśli chodzi o wyrok Trybunału, możemy się wczytać w sentencję wyroku. Wyrok jest prosty. Usuwanie ciąży z pobudek eugenicznych jest niezgodny z konstytucją. To jest wyrok Trybunału. Stanowisko również pana byłego przewodniczącego prezesa Trybunału, pana Rzeplińskiego, też w ostatnim wywiadzie w dzienniku Gazety Prawnej dał pewien obraz tego, co się dzieje w Polsce. Natomiast wie pan, nikt z tych, którzy podpisali wniosek do Trybunału, wcale się nie unika odpowiedzialności. Rzeczywiście to byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, jak również Kukiz z PSL-em, prawda, częściowo. Więc to był wniosek, który został złożony. Natomiast pan redaktor zadał mi dwa pytania, no bo jedno odnośnie demonstracji, prawda, i podgrzewania tych demonstracji, popierania jakichś wulgarnych zachowań, agresywnych ataków na Kościół i takie, które są reprezentowane przez posłów, i to jest niedopuszczalne. To jest łamanie prawa, które nie powinno mieć miejsca. Opozycja ma swoje zwójnickie prawo, natomiast jest pewna granica korzystania z tego prawa, która w moim odczuciu głębokim jest w tej chwili przekraczana.
Dziękuję panu bardzo za tą odpowiedź. Tak, jeszcze chciałem spytać, czy tutaj senator Bury chciałby może w jakiś sposób się odnieść do tych zarzutów o zbójnickie prawo, wykorzystywanie zbójnickiego prawa opozycji.
Tak, opozycja jest po to, żeby mówić rządowi, jak można zrobić pewne rzeczy lepiej albo co robić źle, i to dobitnie. Natomiast mandat jest demokratyczny, który ma Prawo i Sprawiedliwość, wygrało wybory. Można było powiedzieć, że no zostały te wybory w jakimś tam stopniu kupione, że elektorat został przekupiony, ale zostawmy to, już nie wnikajmy. No skoro rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to niech rządzi dobrze. Niech przygotowuje Polaków do tego, co jest istotne, i do pandemii, i do rozwiązań gospodarczych, żeby nam się lepiej żyło. A ja, będąc człowiekiem, który jest cały czas, bo w tej chwili też pracuję zawodowo, nie jestem zawodowym politykiem, widzę, co się dzieje w gospodarce. i będziemy mieli zapaść większą niż w innych krajach europejskich czy na świecie. I naprawdę tutaj ja się obawiam. Ja się obawiam i tu znowu koledzy z PiS-u powiedzą, że krytykuję czy że nie współpracuję z nimi, ale ja powiem tak, na wiosnę będziecie mieli państwo protesty nie z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wchodzenia z butami w życie kobiet, ale z powodu tego, że ludzie nie będą mieli na chleb. Że będzie naprawdę potężne bezrobocie, będzie problem ze spłacaniem zobowiązań, zapłaceniem za prąd, gaz i wszystkie inne rzeczy, wywóz śmieci i to wtedy będą realne protesty. Ja bym na waszym miejscu się zastanowił, co zrobić, żeby tych protestów nie było. Mówię pół roku wcześniej, żebyście później nie mówili, a nikt nas nie wspierał, nie ostrzegał. I jeżeli chodzi jeszcze o tą odpowiedzialność i młodych ludzi. Młodzi ludzie są wkurzeni, młodzi ludzie są wkurzeni też na Kościół, bo hierarchowie zaangażowali się w politykę. I ja nie popieram niszczenia kościołów, nie popieram niszczenia budynków czy wchodzenia jakby w kwestie wiary. Natomiast chciałem zauważyć, że Kościół jako hierarchia przekroczył też pewne granice. Od dłuższego czasu przekracza te granice, że tak naprawdę nie zajmuje się kwestiami wiary, tylko kwestiami politycznymi. I to będzie bankrutowało. I Kościół robi sobie krzywdę i swoim wiernym robi krzywdę. Młodzież dlatego się odwraca od Kościoła.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Gośćmi Panoramy Tygodnia byli dzisiaj senator Jacek Bury, Koalicja Obywatelska.
Do widzenia.
Kazimierz Choma, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu, do widzenia.
Oraz Jakub Kulesza, Konfederacja. Stefan Sękowski.
Dziękuję bardzo.
Stefan Sękowski, do usłyszenia.